With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 85 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 85 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Za kilka dni, 10 marca, franciszkanie rozpoczną nowennę do świętego Józefa. Szczęśliwi jesteśmy, że ojciec Justyn, założyciel godziny różańcowej, oddał nasz apostolat pod jego opiekę. Tą opiekę odczuwamy w przeróżny sposób. A dziś, razem z wami, za tę opiekę mu serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy o patronie doskonałym, jakim jest święty Józef.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W kaplicy sióstr Loretanek w Santa Fe w stanie New Mexico można oglądać przepiękne schody w kształcie ślimasznicy, których konstrukcja i okoliczności budowy spowija mgła tajemnicy. Architekci i inżynierowie są zdania, że według zdrowego rozumu schody powinny się zawalić pod ciężarem choćby jednego człowieka, bo ich konstrukcja urąga prawom fizyki. Schody zostały zbudowane w 1874 roku i przez 85 lat służyły zakonnicą w każdy dzień. Dopiero w ostatnich czasach ogrodzono je i przeznaczono do zwiedzania jako ciesielskie kuriozum, czyli rzecz osobliwą. Same zakonnice, które żyły w tamtych czasach, kiedy schody były zbudowane, były przekonane, że skonstruował je sam święty Józef w przebraniu. Albo ktoś bardzo genialny, nasłany przez świętego cieślę z Nazaretu. Szczegóły tej ciekawej historii podam w pogadance pod tytułem Święty Józef, patron doskonały. Tajemniczymi są i sposób zbudowania schodów, użyty do nich budulec i technika konstrukcji. Wszyscy się dziwią, jak schody bez żadnych podpórek mogą utrzymać ciężar wchodzących i schodzących na nich osób. Największą tajemnicą jest sama postać starego cieśli, który zbudował schody w ciągu 3 miesięcy przy pomocy prymitywnych narzędzi i potem przepadł jak kamfora. Biskup miasta Santa Fe, nazwiskiem Lamy, podpisał w 1872 roku kontrakt budowy kaplicy dla sióstr Loretanek, sprowadzonych ze środkowych Stanów do prowadzenia szkoły dla dziewcząt. Biskup Lamy wymarzył sobie, że kaplica pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny będzie miniaturą świętej kaplicy z Paryża, którą zbudował święty król Ludwik do przechowywania w niej korony cierniowej i innych relikwii męki Chrystusowej przywiezionych z wyprawy krzyżowej. Budowa kaplicy w Santa Fe trwała kilka lat. Według oryginalnych planów otrzymała ona piękny chór na wysokości 20 stóp od podłogi. Gdy budowa już była na ukończeniu, architekt został zamordowany. Dopiero wtedy okazało się, że architekt w planach zapomniał umieścić schemat schodów prowadzących na chór. Tymczasem kaplica była mała. Długość jej wynosiła 60 stóp, a szerokość 25 stóp. Było więc jasne, nawet dla niefachowca, że budowa schodów na chór zajmie bardzo dużo miejsca. Sprowadzono szereg architektów, by znaleźć rozwiązanie. Wszyscy byli zdania, że budowanie schodów jest rzeczą niewskazaną, jeśli kaplica ma służyć wspólnocie zakonnej i ewentualnym gościom. Przygnębione, ale nie zniechęcone siostry Loretanki szukały wyjścia z sytuacji w modlitwie. Rozpoczęły nowennę do świętego Józefa z prośbą o pomoc. Nie czekały długo na odpowiedź. Następnego dnia po ukończeniu nowenny do furty klasztornej zapukał stary, brodaty człowiek. Na sobie miał ubranie nędzne. Towarzyszący mu osiołek dźwigał skrzynię z narzędziami i osobistymi rzeczami. Przybysz nie kwapił się nawet, by się przedstawić. Powiedział tylko odźwierniej zakonnicy, że dowiedział się o ich kłopocie i zgłasza swą gotowość podjęcia się budowy schodów. Przełożona matka Magdalena zaprowadziła go do ukończonej prawie kaplicy. Cieśla rzucił okiem na chór i rzekł, że może zabrać się z miejsca do roboty pod jednym warunkiem, że siostry pozostawią go samego w kaplicy. Nie potrzebuje niczyjej pomocy i pragnie, by mu nikt w pracy nie przeszkadzał. Przeto zamknie kaplicę na klucz aż do dnia ukończenia schodów. Upłynęły prawie 3 miesiące, zanim cieśla pozwolił komukolwiek wejść do kaplicy. Gdy zakonnicy i mieszkańcy miasta poszli oglądać jego dzieło, oczom wszystkich ukazały się przepiękne schody, zabierające bardzo mało miejsca, bo zbudowane były w kształcie wdzięcznej spirali, pnącej się w górę. Prowadziły na chór. Najbardziej zaś uderzało wszystkich to, że nie miały żadnego oparcia. Ślimakowato skręcone schody wymagają zawsze jakiegoś podparcia. Może to być słup, dookoła którego się wiją, albo ściana, na której się wspierają, lub podpory od dołu. Żaden z tych środków nie został użyty. Schody są przymocowane do chóru, ale to nie daje im ani mocy, ani stałości. W teorii jest rzeczą niemożliwą, aby takie schody zostały oddane do użytku. Według praw fizyki powinny runąć i rozbić się. Same schody nie wyczerpują jednak całej tajemnicy. Cieśla dokonał innych jeszcze nadzwyczajnych rzeczy. Na przykład w całej konstrukcji nie użył ani jednego gwoździa, ani śrubki. Do spojeń rzemieślnik użył drewnianych czopków. dwie skręcone szyny drewniane, na których wspierają się 33 stopnie, stanowią doskonale dopasowane spirale. Tajemnicą jest, w jaki sposób rzemieślnik potrafił tak dokładnie uformować drzewo w dwie spirale. Zewnętrzna szyna jest z konieczności dłuższa, podczas gdy wewnętrzna musi mieć gwałtowniejszy skręt. Schody, pnąc się w górę, robią dwa obroty po 360 stopni każdy. W dodatku każda szyna nie została sporządzona z jednego długiego kawałka drzewa i wygięta zależnie od potrzeb. Przeciwnie, obie są złożone z poszczególnych kawałków drewna. Z tego właśnie powodu architekci i inżynierowie nie mogą wytłumaczyć, jak w ten sposób sklecone schody bez podpory mogą się utrzymać. Pod ciężarem choćby jednej osoby powinny się zawalić. Ponadto, żeby takie schody dzisiaj wykonać, trzeba by było pół tuzina fachowców, jednego lub dwóch inżynierów, precyzyjnych aparatów mierniczych i specjalnych narzędzi do naginania drzewa pod żądanym kątem. Stary rzemieślnik nie miał żadnej z tych pomocy. Według dzienniczka prowadzonego przez matkę Magdalenę miał on do dyspozycji tylko parę młotków, dziwacznie wyglądającą piłę, miarę w kształcie litery dużej T i dłutą. Te narzędzia widocznie zupełnie mu wystarczyły. Tajemnica pogłębia się po dokładnym zbadaniu budulca. Drzewo, z którego cieśla zbudował schody, jest wielkiej trwałości i nie rośnie w stanie New Mexico. Kiedy cieśla zapukał do furty klasztornej i zgłosił się do roboty, nie miał z sobą ani kawałka drzewa. Nie kupił też drzewa u dostawcy w Santa Fe, a przede wszystkim żaden dostawca nie mógłby mu dostarczyć tego gatunku i tej jakości drzewa. Eksperci nie wiedzą, skąd drzewo pochodzi. Po skończonej pracy cieśla zapukał do drzwi klasztoru i poprosił matkę Magdalenę, by poszła obejrzeć jego dzieło. Matka zanotowała w dzienniczku, że nie mogła opanować radości i podziwu. Pobiegła więc po swe towarzyszki podzielić się z nimi radością. Kiedy się zebrały, zastały już kaplicę czysto zamiecioną z wiór i odpadków. Schody lśniły w jasności dnia, lecz dziwnego cieśli, jego osiołka i skrzynki z narzędziami nie było. Wszystko znikło, jakby w okamgnieniu. Matka Magdalena zarządziła poszukiwania za starym człowiekiem, bo chciała mu zapłacić za jego pracę i trud. Nikt jednak w Santa Fe i okolicy nie przypominał sobie, żeby widział kiedykolwiek człowieka z osiołkiem według opisu zakonnic. Nikt nie widział, żeby taki przybył do miasta, ani żeby wyjeżdżał. Siostry oferowały nawet nagrodę dla tego, kto by dostarczył jakichś wiadomości o cieśli. Gdzie się znajduje? Nikt nigdy w tej sprawie do sióstr się nie zgłosił. Może by go prędzej odszukały, gdyby znały jego nazwisko. Ale on w skromności swojej nigdy o sobie nic nie chciał powiedzieć, kim jest i gdzie mieszka. Zakonnice obecne w Santa Fe podczas tego wydarzenia były przekonane, że święty Józef w ten dosłowny sposób odpowiedział na ich prośby, a nawet więcej, były przekonane, że to on sam, pod postacią starego człowieka, przybył im z pomocą lub przysłał im jakiegoś genialnego mistrza stolarskiego. Dla potwierdzenia słuszności swych wniosków wskazują na termin jego przybycia do furty, dzień po zakończeniu nowenny. Na jego tajemniczość, bo nikt w mieście nie widział go przybywającego lub odjeżdżającego z osiołkiem. Wskazują też na okres jego pracy przez 3 miesiące, w czasie których pozostał w kaplicy sam, zamknięty na klucz. Wskazywały też na jego dziwnie wyglądające narzędzia i nagłe zniknięcie z osiołkiem. przede wszystkim zaś jego arcydzieło. Piękne schody w kształcie ślimaśnicy, jakże cudowne, a przecież według ekspertów powinny się zawalić. Byłże to święty Józef, czy po prostu jakiś geniusz w swoim rzemiośle, który poświęcił swój czas, talent i materiał siostrom Loretankom? Kto na to odpowie? Zresztą, czy to ma największe znaczenie? Schody są świadectwem nadzwyczajnego kunsztu stolarskiego. Może to prawdziwy cud, może i nie. Może to był sam cieśla z Nazaretu, a może jakiś genialny rzemieślnik na sławie przez niego. Schody są przede wszystkim świadectwem potęgi modlitwy. Modlitwy zakonnie zostały wysłuchane i to się liczy. O skuteczności modlitwy i orędownictwa świętego Józefa może się każdy przekonać, pielgrzymując do oratorium świętego Józefa w Montrealu. Sercem oratorium jest kaplica wotywna w pierwszej kondygnacji bazyliki. Tutaj w płaskorzeźbach kanadyjskiego artysty Guardo jest plastycznie wyrażona misja świętego Józefa w stosunku do potrzeb duchowych współczesnego człowieka. Pod każdą płaskorzeźbą widnieje inny tytuł świętego, a więc święty Józef, robotnik, rzemieślnik, wierny małżonek Marii, odpowiedzialny ojciec rodziny, przyjaciel nieszczęśliwych, opiekun chorych i umierających, opiekun kościocha, poskromiciel złych duchów trapiących człowieka, złych nałogów, nieopanowanych namiętności. Święty Józef daje coś ludziom. Odpowiada na ich prośby i potrzeby. Świadczy o tym 3500 lamp wotywnych, stale przed jego ołtarzem płonących. Świadczą wota, protezy i szczudła, którymi są obwieszczone ściany kaplicy wotywnej.
Jak wiecie, trwa w kościele nadzwyczajny jubileuszowy rok Miłosierdzia Bożego.
Papież prosi, aby w tym roku jubileuszowym kościół stał się echem słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety. Niech powtarza z ufnością i bez ustanku. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków.
W naszych programach łączmy się wszyscy w specjalnej modlitwie.
Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski, i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący dobry Łotr usłyszał zapewnienie o raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego z nas. O, gdybyś znała dar Boży, Ty, który jesteś obliczem widzialnym Ojca Niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie. Spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana, zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie. Niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby jubileusz miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Trwa Wielki Post. Jego liturgia, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i gorzkich żali, praktyki postne i dobrowolne umartwienia mają nam dopomóc do całkowitego nawrócenia się do Boga, czyli do zmiany naszego myślenia i postępowania przez odwrócenie się od grzechu oraz wierniejszą służbę Bogu.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc marzec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę marca. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu ze wstawiennictwem Matki Bożej, Służebnicy Pańskiej.
Na marzec Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku. Oraz ewangelizacyjną, aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii, dzięki nieustającej modlitwie całego Kościoła. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby świadomość miłosierdzia Bożego uzdolniła nas do gotowości bycia hojnym darem z siebie.
W marcu czcimy świętego Józefa i z ufnością zanosimy swe prośby do niego w nowenie odprawianej ku jego czci. Ponawiam serdecznie zaproszenie do udziału w nowenie do patrona rodzin, patrona ludzi pracujących, patrona dobrej śmierci, obecności Jezusa i Marii, opiekuna Kościoła Świętego. Niech ta nowena, którą rozpoczniemy 10 marca, przypomina Wam potrzebę uciekania się pod opiekę świętego Józefa, opiekuna Jezusa i Jego Matki oraz Kościoła Powszechnego.
Trwa Wielki Post, który jest czasem przygotowania na owocne przeżywanie największej tajemnicy naszej wiary – Zmartwychwstania Pańskiego. W orędziu na tegoroczny Wielki Post papież Franciszek napisał: Niech Wielki Post w roku jubileuszowym będzie przeżywany jeszcze bardziej intensywnie jako ważny moment, by celebrować miłosierdzie Boga i Go doświadczać. Tegoroczne orędzie na Wielki Post stanowią słowa zaczerpnięte z Ewangelii świętego Mateusza. Cytuję: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Papież prosi, abyśmy nie zmarnowali tego czasu Wielkiego Postu, który sprzyja nawróceniu. Mamy prosić o to przez macierzyńskie wstawiennictwo Dziewicy Maryi, która jako pierwsza w obliczu wielkiego Bożego miłosierdzia, jakim Bóg ją darmo obdarował, uniżyła się, mówiąc, że jest pokorną służebnicą pańską.
Okres Wielkiego Postu to czas na rekolekcje. Zachęcamy Was wszystkich do udziału w tych rekolekcjach wielkopostnych organizowanych w Waszych parafiach.
Zachęcamy Was do gorliwego udziału w nabożeństwach wielkopostnych, takich jak Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Przypominamy, że w godzinie różańcowej możecie zamówić płytę CD z rozważaniami Drogi Krzyżowej, CD z Gorzkimi Żalami, jak również komplet dwóch CD z różańcem.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 85 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim. Thank you.